Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. W tym tygodniu świat katolicki oraz wszyscy ludzie dobrej woli obchodzą stuletnią rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, papieża. Tutaj nie muszę przypominać, że jest to postać wielkiego formatu, która wpłynęła na bieg dziejów w planie historycznym. Jego oddziaływanie jest wielowątkowe, dziedzictwo ogromne w postaci nauczania teologicznego, filozoficznego, refleksja żywa i bardzo pomocna w zrozumieniu tego, co dzieje się teraz na świecie i w Europie. O tym dziedzictwie i sposobach jego ocalenia, wykorzystania będziemy dzisiaj rozmawiać. Do rozmowy zaprosiłem gościa szczególnego. Jest nim pan dr Dariusz Karłowicz, eseista, autor wielu książek z dziedziny kultury, religii, historii. Osoba bardzo aktywna w polskim życiu intelektualnym. Jest założycielem Fundacji Świętego Mikołaja wraz z profesorami Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem. Fundacja Świętego Mikołaja wydaje teologię polityczną. Teologia polityczna stała się taką rzeczywiście instytucją, takim polskim think tankiem, która wprowadza od bodajże 21 lat idee inspirowane duchem chrześcijaństwa. Patronem duchowym tego środowiska jest bez wątpienia Jan Paweł II. No trudno opisać wpływ teologii politycznej na polskie życie intelektualne. Nie wiem, czy ma pan świadomość rzeczywiście gigantycznego dorobku.
Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowo. Oczywiście to rozumiem, że taka jest konwencja każdego wstępu, że należy uprzejmie przesadzać.
No to nie jest to konwencja. Stwierdzenie faktu, panie doktorze.
Rzeczywiście teologia polityczna istnieje, nie 21, 21 istnieje Fundacja Świętego Mikołaja, która wydaje teologię polityczną, 22 lata chyba, bo my staramy się łączyć taką działalność społeczną, nie dzieląc jej na... Dzisiaj żyjemy w takich czasach, wszystko jest dzielone, więc nam się wydaje, że po prostu pewna typ postawy, nie wiem, obywatelskiej postawy takiej pozytywnej wolności republikańsko rozumianej, no po prostu jest integralny, więc dotyczy i kwestii, które dzisiaj są zarezerwowane dla silosa charytatywnego i te dla intelektualnego i te dla metapolityki. Teologia polityczna rzeczywiście ze sporego środowiska wyrosła. No, w tym kręgu myśmy jakoś mieli udział swój istotny w budowie Muzeum Powstania Warszawskiego. Nigdy się nie angażowaliśmy wprost w politykę, ale w metapolitykę owszem. Współpracowaliśmy, mówię, Cichocki, Gawin. Ja z Lechem Kaczyńskim organizowaliśmy seminaria lucieńskie. Wydajemy sporo książek, pismo, tygodnik, rocznik. Robimy dużo spotkań. No a teraz zaczęliśmy nowy rozdział, bo jak rozumiem, tego ma dotyczyć nasza rozmowa, bo w Rzymie właśnie 18 maja udało nam się powołać we współpracy z jeszcze jedną fundacją, Futura Juventa, Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Uniwersytetu, właśnie pełna nazwa brzmi Papieski Uniwersytet Teologiczny im. Świętego Tomasza z Akwinu, ale szerzej znany jest po prostu pod nazwą Angelicum od miana, jakie nosi jako doktor Kościoła Święty Tomasz i doktor Anielski, który tę uczelnię, no właśnie, w pewnym sensie powołał. Powołał studium generalne w Rzymie jeszcze w XIII wieku, którego środek przypada równo, prawie środek, bo on się urodził w 25, umarł w 75, więc trudno bardziej żyć w środku XIII wieku. I wtedy powołał w Rzymie za swego życia, rzecz jasna, studium generalne, które się przekształcało w kolejne instytucje takiej ciągłości akademickiej, aż po formę obecną. Miejsce jest świetne. Uczelnia znakomita, nie tylko ma świetną tradycję, ale znakomitą współczesność. Lista absolwentów jest imponująca i to jest takie miejsce dobre na Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II, w którym miałaby się dokonywać taka transmisja jego dziedzictwa, nauczania, świadectwa, bo tam jest młodzież ze 100 krajów świata katolickiego. No niewątpliwie przyszli liderzy Kościoła katolickiego, jeśli sądzić po liście absolwentów znakomitej, to nie ma w tym nic przesady. Ja nawet nieraz sobie myślę, że być może w gronie tych, dla których tam teraz zaczniemy pracować, jest również przyszły papież. I nie jest to niemożliwe, bo Jan Paweł II napisał tam doktorat, więc to jest miejsce bardzo dobre na coś takiego. Także no, teologia polityczna, tak rzeczywiście Jan Paweł II jest dla nas istotnym punktem odniesienia i chcielibyśmy, żeby tak się działo, chociaż trochę inaczej, bo my jesteśmy środowiskiem filozoficznym, powołaliśmy ten Instytut na Wydziale Filozofii. To nie jest przypadek. Znaczy, to nie jest tak, że chcieliśmy na jakimś na przykład Wydziale Historii, ale ponieważ go nie ma, to powołaliśmy na Wydziale Filozofii. Nie, nic podobnego. Jest trochę ośrodków już na świecie, które się zajmują badaniem dziedzictwa Jana Pawła II i to bardzo ważna robota, no bo to jest bezspornie jedna z największych postaci XX wieku. Właściwie no nie da się, można papieża nie lubić, można go nie poważać intelektualnie nawet, ale nie da się zaprzeczyć, że pośród jednostek, które warły piętno na XX wieku, na drugiej połowie i na tym przełomie, prawda, to on należy bezspornie do największych i to mogą potwierdzić historycy różnych dziedzin bez żadnej przynależności religijnej. To jest po prostu teza niewątpliwa. W Polsce nikt większego wpływu na oblicze dzieje świata nie wywarł, myślę, włączając to Kopernika, prawda? Także to jest ważne i trzeba to robić, trzeba to badać, powinni to robić również Polacy, ale nas interesuje jako filozofów coś trochę innego, bo nie jest dobrze, jak się na papieża patrzy tylko w tylnym lusterku, bo można wtedy odnieść wrażenie, że on należy tylko do swoich czasów, a to jest nieprawda. Nas interesuje patrzeć, no filozofów interesuje rzeczywistość. Rzeczywistość ma ten wymiar niezmienny, którym się zajmują ontologowie oraz ten ruchomy, ten, jak mówi się, filozofii gignetyczny. No i powstaje takie wrażenie dla tych, którzy współczesność utożsamiają z tym, co niesie piana gazet tylko, że nawet czytałem w jednym z katolickich pism kiedyś bardzo bliskich Janowi Pawłowi II, taką rozmowę, w której rozmówcy bardzo stanowczo stwierdzili, że Jan Paweł II jest już nieaktualny. No tak, znaczy jeśli aktualność odbierać jako to, co po odkręceniu kurka może wylecieć z rozmaitych wiadomości, prawda, internetu, no to tak, to rzeczywiście Jan Paweł II nie pisał niczego o na przykład o mediach społecznościowych, prawda, albo nie pisał niczego o kryzysie związanym z COVID-19, prawda? No jest taki gatunek myślicieli, nazwijmy to, którzy powiedzą, no to w takim razie już właściwie po co tutaj wracać do Jana Pawła II? No to jest dobre oczywiście podejście, wygodne, bo ono jednym gestem pozwala wyrzucić z biblioteki Platona i Arystotelesa i świętego Tomasza i Kanta i Locke'a i Hobbesa i wszystkich po prostu. No ale no, świat duchowy, świat intelektualny tym się różni od przyrodoznawstwa i nauk technicznych, że kolejne etapy nie unieważniają poprzednich, bo przedmiotem namysłu jest to, co w ludzkiej naturze niezmienne, to, co jest zawsze aktualne i dlatego możemy, dzisiaj mogę za półtorej godziny ze studentami niestety przez internet czytać bakchantki Eurypidesa, że to jest tekst ciekawy dzisiaj dla politologów, antropologów, polonistów i studentów różnych kierunków, którzy na to seminarium przyjdą. Także z Janem Pawłem II tak właśnie jest. Jestem co do tego przekonany, że warto się z jego oczyma, przez jego okulary na różne rzeczy patrzeć i to właśnie byśmy chcieli robić. Z jednej strony przekazywać tę myśli, tę umiejętność studentom, którzy się tam gromadzą, tak żeby Jan Paweł II jakoś się za sprawą tej instytucji uobecniał w przyszłości Kościoła katolickiego, nie tylko w jego przeszłości, żeby ci młodzi ludzie ponieśli go ze sobą do tych stu kilku krajów, z których pochodzą i żeby kiedyś, jak już zostaną rektorami, profesorami, biskupami i redaktorami w rozmaitych miejscach, to żeby sobie pomyśleli, o, jest jakiś kłopot, warto byłoby się zastanowić, co by o tym powiedział Jan Paweł II, bo on zasługuje w Kościele. Ja bym się bardzo podobał pomysł biskupa Gądeckiego, prosić Ojca Świętego o to, by popłacić go tego zaszczytnego grona doktorów Kościoła, bo tak, bo on moim zdaniem zasługuje na mianę autorytetu w takim sensie, który mi się bardzo podoba. Autorytet to nie jest coś, z czym się zawsze zgadzamy, prawda? To nie jest tak, że autorytet nam mówi tak i my mówimy tak jest, prawda? No, ja nie mówię o nieomylnym nauczaniu, ja mówię o różnych innych rzeczach, no bo ta skala zainteresowań Jana Pawła, papieża, wcześniej filozofa, teologa, pisarza, poety, dramaturga, aktora, prawda, była gigantyczna po prostu, proroka wreszcie. Chodzi mi o to, co nie dotyczy, ale autorytet to jest ktoś, to jak on coś mówi, to warto się zastanowić nad tym, co powiedział, prawda? Warto wziąć to pod uwagę, nie dlatego, że jest obowiązkiem zgodzić się albo uznać, że to jest zawsze na temat, prawda? Ale dlatego, że warto do tego sięgać, a my mamy pewien przywilej taki szczególny, bo mamy taki, mówimy Polacy, taki dostęp do papieża. No, poprzez polskość. Ja nie mówię, że to jest najważniejsza perspektywa, ale istotna i coś dająca nam, czego jego słuchacze i jego uczniowie z innych krajów mogą się tylko domyślać albo o czym mogą przeczytać. Więc no, taki jest pomysł. W Rzymie bardzo to jakoś wszystko pięknie się tam układa. Zaczynam od października. Teraz z okazji urodzin mieliśmy uroczystą inaugurację. No bardzo nas tam, trzeba powiedzieć, serdecznie powitała uczelnia i ojcowie dominikanie, którzy ją prowadzą z niezwykłą życzliwością. No już takim znakiem szczególnie serdecznego przyjęcia w Rzymie jest list papieża Franciszka, który otrzymaliśmy, a właściwie otrzymał rektor Angelicum, polski profesor i polski dominikanin, ojciec Michał Paluch, świetna postać, błyskotliwy intelektualista, niezwykłej energii człowiek. I na jego ręce papież Franciszek złożył przygrobie Jana Pawła II po mszy porannej 18 maja przy tym grobie w Bazylice Świętego Piotra Odprawionym. Złożył list z błogosławieństwami i pozdrowieniami dla studentów, profesorów, przyszłych studentów i twórców Instytutu Kultury Świętego Jana Pawła II.
Tutaj nasuwa mi się taka pewna myśl, mianowicie, że powołanie Instytutu Kultury Świętego Jana Pawła w Rzymie to jest taka sytuacja, jakbyśmy trochę wwieźli drewno do lasu. Może pojawić się taka wątpliwość, że trzeba rzeczywiście tworzyć taką instytucję w Rzymie, w centrum kościoła. No właśnie, tutaj jest jakaś taka wątpliwość, czy to jest potrzebne tak bardzo właśnie w Rzymie, skoro wiadomo, jakie jest znaczenie Jana Pawła w historii też papiestwa.
No właśnie okazuje się, że oczywiście są jakieś instytucje poważne, bardzo rzymskie, które się do Jana Pawła odwołują, prawda? Ale tego, o czym mówiłem, no jest znakomity, chociaż podlegał teraz zmianom, które też są dyskutowane dość poważnie, zwłaszcza przez założycieli z Instytutu Studiów nad Rodziną, prawda, który no właśnie dyskutuje się, czy te zmiany są, no wiadomo, tak to bywa, czy one są dobre, prawda, ten laterański, tam nastąpiła zmiana warty dość poważna, ale on trwa, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, wykłady tam trwają. Angelicum jest miejscem szczególnym i mogę powiedzieć tylko tyle, no by tego typu instytucji w Angelicum nie było. Jest owszem Jan Paweł II obecny, no bo jest po prostu ważnym myślicielem, być może jednym z tych kilku papieży w historii, prawda, Kościoła, kilkunastu może, których imię wywarło, których działalność wywarła tak wielkie piętno na współczesności, prawda, że przychodzą po prostu do historii powszechnej jako bardzo znaczące postaci w ogóle, prawda, również jako mężowie stanu, nie tylko myśliciele i religijni przywódcy, prawda, Kościoła, ale też no, ludzie oddziałujący na rzeczywistość bardzo szeroko i polityczną, i duchową, prawda, to więc jest obecny oczywiście. Na Angelikum się o nim pamięta. Największa aula, gigantyczna aula, chyba największa aula uniwersytecka w Rzymie, tak zwana Aula Magna, wielka aula, w której mieści się tysiąc słuchaczy. No, nosi imię Jana Pawła II, prawda? Istnieje bardzo ciekawy Instytut Dialogu Międzyreligijnego noszący imię Jana Pawła w samym Angelikum, ale takiego miejsca, jeśli mi dobrze wiadomo, które właśnie zapraszałoby no, intelektualistów z całego świata, żeby w odniesieniu do Jana Pawła rozmawiać o najważniejszych problemach współczesnego Kościoła i świata, wydaje mi się, że nie wchodzimy tutaj w jakąś szczególnie dużą konkurencję. Nie chcę oczywiście kogoś skrzywdzić, bo jestem ale nie odniosłem wrażenia. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jakby wyglądał świat moich marzeń. Otóż tak muszę powiedzieć, że gdybym miał powiedzieć, jak moim zdaniem powinien wyglądać stan rzeczy w Rzymie w 15 lat po śmierci Jana Pawła II, no to powiedziałbym z całą mocą, że wyobrażam sobie, że w Rzymie powinien istnieć potężny państwowy albo państwowo-kościelny, potężny, niezwykle zasobny instytut badania, studiów i popularyzacji pontyfikatu Jana Pawła II. I że prawdopodobnie, gdyby papież był, bo ja wiem, Amerykaninem, prawda, Francuzem, Niemcem, wszystko jedno, czy Japończykiem, to właśnie taka instytucja potężna tam by istniała. My w tym sensie nie wyrastamy tu obok właśnie jakichś gigantycznych przedsięwzięć państwowo-kościelnych. Jesteśmy przedsięwzięciem całkowicie obywatelskim, oddolnym.
Inicjatywa prywatna, tak? Środki prywatne.
W całości, tak, za komuny się mówi inicjatywa prywatna. To pan redaktor jesteśmy z jednego pokolenia, więc pamiętamy ten lekko ironiczny, można nawet sarkastyczny, który w propagandzie towarzyszył temu określeniu. Inicjatywa prywatna, coś podejrzanego. No nie, na szczęście jesteśmy już w innym świecie, więc możemy to mówić z uśmiechem. To jest tak, to jest przedsięwzięcie oddolne, obywatelskie, przedsięwzięcie, jak się mówi w dykcji kościelnej, prawda, laikatu. Oczywiście bardzo, tak jak powiedziałem, no, z niezwykłą życzliwością przyjęte przez Angelikum, ale w całości sfinansowane przez no, niezwykłych zupełnie tej ludzi, przyjaciół z kręgu teologii politycznej, przedsiębiorców, którzy wzięli na siebie to. No oczywiście my teraz uruchamiamy zbiórkę no, na większą skalę, ale bez tych założycieli, można powiedzieć, czy fundatorów, którzy wylali fundamenty, w ogóle nie moglibyśmy nawet zacząć rozmowy. Także to muszę tu powiedzieć, bo to niezwykłe postaci. Są wśród nich poznaniacy, państwo Jolanta i Mirosław Gruszkowie, niezwykli zupełnie ludzie, humaniści o ogromnych horyzontach i ogromnej takiej głębokiej w misji spłacania długu. Niczego tu nie konfabuluję. Przytaczam nieomal dosłownie wypowiedź pani Jolanty z uroczystości inauguracyjnej. Jest pan Krzysztof Domarecki, no, biznesmen działający na gigantyczną międzynarodową skalę, też niezwykły człowiek o wielkich horyzontach. I wreszcie pan doktor Wojciech Piasecki, absolwent Georgetown i też humanista pełną gębą i też no, biznesmen o niesłychanym zupełnie rozmachu, więc bardzo ciekawi ludzie i to też pokazuje, no i w tej chwili dołączają do naszego grona dzięki zbiórce inne osoby. Mam nadzieję, zapraszam na stronę teologii politycznej, to przedsięwzięcie jest też w państwa rękach. No ale to jest bardzo ciekawe. Nie mam wrażenia dublowania, bo powiadam, nasze spojrzenie, zresztą to bardzo ujęło wszystkich, z którymi w Rzymie rozmawialiśmy, przekonując do do stworzenia tego dzieła. A trzeba powiedzieć, Dominikanie to jest arcydemokratyczny zakon. Ja sobie nie zdawałem tego sprawy. To ja już nie mówię o naszej pseudodemokracji dwudziestowiecznej, ale moim zdaniem nawet Ateńczykom by się podobał ten, że zradykalizowali demokrację do stopnia, bym powiedział, niebywałego. To myślę, że na to oni by z uznaniem mówili o demokratyczności Dominikanów, bo tam wszystkie decyzje podejmowane są kolegialnie, co jest bardzo dobre, bo wprawdzie ten proces rozmowy, jak to zwykle w instytucjach demokratycznych i republikańskich, przygotowywanie się trwa sporo, bo wszyscy chcą rozumieć porządnie, prawda, i wszystkich serio interesuje to, co się stanie, no ale potem decyzja ma rzeczywiście, co się czuje potem na każdym kroku, ma no, rodzaj takiego głębokiego wewnętrznego przeświadczenia za sobą i to jest świetne, szalenie mi się to podoba. Ale było też widać w tych rozmowach, bo myśmy odbyli dziesiątki rozmów, zakładając instytut właśnie z profesorami Angelikum, że właśnie taki profil, znaczy taka myśl o tym, żeby z Janem Pawłem pójść do przodu, prawda, żeby się rozejrzeć wokół, żeby myśleć wraz z nim, bo takie jest motto tego instytutu, myśleć wraz z Janem Pawłem II o najważniejszych problemach Kościoła i świata, że to jest zadanie ciekawe. Mnie zresztą jakiś czas temu, kilka lat temu zainspirował Remi Brak, który zadzwonił do mnie, namawiając na wspólną kolację przy okazji jakiejś jego wizyty w Polsce, takiej krótkiej, i przyjechał na konferencję właśnie taką janopawłową. Bardzo solidną janopawłową konferencję gdzieś w Warszawie. No i pytam się go, no jak się udało, no. A on mówi, wiesz, szczerze mówiąc, strasznie się nudziłem. Ja mówię, jak to? A on mówi, no wiesz, bo to była dla historyków konferencja, więc oni opowiadali, co w którym adhortacji napisał Jan Paweł II. On mówi, to jest szalenie ciekawe, ale wiesz, filozof to chciałby jakiegoś takiej okazji do tego, żeby wziąć te rzeczy, prawda, już jakoś przygotowane, przemyślane, oczywiście porządnie, i zastosować się do problemów, które nas otaczają. No i to jest chyba taki, powiedział, to jest ta misja i to, co decyduje, mam nadzieję, o przynajmniej o tym, żeby podjąć decyzję o rozpoczęciu takich działań.
Bardzo ważnymi elementami refleksji, być może fundamentalnymi świętego Jana Pawła, były relacje nauki i wiary. No i w tym kontekście też jakby jest istotne badanie i kontynuowanie tej spuścizny, no wobec ofensywy nowego ateizmu, który jest faktem dzisiaj zwłaszcza.
Bardzo to jest tak, wydaje mi się trafna i głęboka obserwacja. Tak, bo to jest oczywiście, no... Można się spierać, bo to dla nas to jest dosyć istotna sprawa, bo chcielibyśmy kolejnym akademickim okresom jakąś dawać taką myśl przewodnią, prawda, wokół której byśmy organizowali myślenie, czyli no i żeby i tematy seminariów, i zapraszając gości, bo ta instytucja chce też zapraszać profesorów wizytujących, czyli poza zajęciami, które się odbywają tam regularnie i których liczba będzie rosła, mam nadzieję, poza stypendiami dla studentów z Polski, poza stypendiami dla uczonych i wreszcie takim raz do roku spotkaniem trochę na wzór Castel Gandolfo intelektualistów, no to zawsze chcemy, żeby była jakaś taka nić przewodnia, która spaja te wszystkie rzeczy. No i myśleliśmy sobie, że powinny one jakoś odnosić się do tych ważnych tematów papieskich. Oczywiście konfrontując je z różnymi zagadnieniami, ale żeby był jakiś zrozumiały, taki porządkujący temat. No i ponieważ instytut jest Instytutem Kultury, a urdzenia chyba takiej filozoficznej refleksji janopawłowej jest antropologia, więc pierwszy rok jest jakoś przede wszystkim skierowany na właśnie taką antropologię kultury, żeby zrozumieć to, na czym to spojrzenie papieskie właśnie poprzez prawdę o człowieku spojrzenie na kulturę polega. My kulturę traktujemy bardzo szeroko, trochę tak jak, bo ja wiem, Grecy pewnie powiedzieli polityka, no to co międzyludzkie, prawda, to co w mieście, prawda, znaczy w mieście w sensie oczywiście to co w cywilizacji, o to co między ludźmi, to jest pewnie bliższe takiemu naszemu rozumieniu, nie kultura jako wytwory sztuki, prawda, nie kultura jako obszar podlegający Ministerstwu Kultury i Sztuki, tylko no, kultura traktowana dużo, dużo szerzej. Natomiast wiara i rozum, tak, mi się wydaje, że to jest, że w tym repertuarze takich zagadnień jedno z naczelnych, mówię, no, Pawłowej refleksji, rzeczywiście niesłychanie ważny. Niesłychanie ważny dzisiaj dla odnajdywania się chrześcijan w świecie, ale i dla poważnej dyskusji o dziedzictwie europejskim, prawda? No bo to jest trochę tak, że to się zmienia, prawda? Różni są ci taktyczni sprzymierzeńcy, różni są ci przeciwnicy z perspektywy chrześcijańskiej, prawda? No, można powiedzieć, że nad pierwszą połową XX wieku wzięło to napięcie takie między scientystyczną, bardzo taką redukcjonistyczną, wąską, moim zdaniem niemądrą definicją racjonalności jako tylko jakiejś takiej empirycznej dziedziny.
Kartezjańskie dziedzictwo, tak, wąska racjonalność. No, to tak na marginesie,
no, panie doktorze. No, taka empirystyczna, prawda? A z drugiej strony, prawda, i ta próba zepchnięcia na jakieś takie pole fideizmu chrześcijaństwa, co też odpowiedzią uprzedzającą znakomitą była idea powrotu do Tomasza, prawda, ogłoszona w encyklice Eterni Patrici, która zresztą miała ogromny wpływ i na filozofię chrześcijańską XX wieku, zbawienny, i też na samego Jana Pawła, prawda. My pamiętamy Jana Pawła nie bez racji jako tego myśliciela chrześcijańskiego, który prowadził dialog z fenomenologią, który no, znakomicie poruszał się w tej filozofii personalistycznej, którą też bardzo ciekawie rozwijał, ale ten fundament tomistyczny jest u Jana Pawła bardzo też wyraziście obecny. To nie jest tak, że jak nieraz chcieliby tacy autorzy, poziom takich komiksowych uproszczeń, prawda, widzieć tutaj taką prostą opozycję, to niesłuszne. I z całą pewnością ten dyskurs tomistyczny bardzo tutaj wiele wniósł do refleksji XX wieku. Teraz potem no, te zmiany z kolei, których my byliśmy świadkami, no, były zmianami, w których paradoksalnie dawni przeciwnicy, czy ci, którzy kiedyś odmawiali chrześcijaństwu prawa do rozumu, nagle stali się nieoczekiwanymi sojusznikami w obliczu z kolei tej postmodernistycznej takiej tego rajdu na racjonalność, spójność, koherencję, prawda, zasadę niesprzeczności. No więc ten z kolei, ta faza zachwytu postmodernistycznym myśleniem jeszcze zmieniła tę geografię. Dzisiaj wygląda to jeszcze inaczej. To bardzo ciekawe to oglądać z pełną świadomością, że ta perspektywa chrześcijańska jest zawsze nieodmiennie w łonie katolicyzmu, zwłaszcza nieodmiennie jest, no, wyrasta z bardzo głębokiego przywiązania do rozumu. Oczywiście spieramy się z rozmaitymi definicjami, które próbują tę taką tradycję, no, mówiąc w pewnym uproszczeniu, no, tej takiej racjonalności branej z tradycji arystotelesowskiej, tomistycznej, prawda, jakoś karykaturować, ale nigdy chrześcijaństwo nie jest składaniem ofiary z rozumu. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, które można by w taki sposób interpretować. Pewnie powie uczony historyk o Piotrze Damianim,
powie ktoś o Tertulianie, w wypadku którego akurat jestem gotów dowodzić, że to nieprawda. To nie jest tak, że to jest sytuacja bezwyjątkowa, ale jednak główny nurt myśli chrześcijańskiej zawsze był bardzo głęboko przywiązany do przekonania o tym, że ofiara z rozumu jest ofiarą bezcelową, niedorzeczną i w jakimś bardzo istotnym sensie niechrześcijańską.
Czyli apoteoza rozumu i wiary jako taki przewodni motyw działalności Instytutu Świętego Jana Pawła II.
Chciałem słowo powiedzieć tylko tak a propos nazwy audycji, prawda? Znaczy, że jeszcze, jeśli wolno tak powiedzieć, ta myśl o tym, żeby się udać do Rzymu i tam próbować tworzyć instytucję związaną z Janem Pawłem II, bierze się jeszcze z tego, że nasza droga na zachód, nasza droga do Europy w znakomitej części naszej tradycji duchowej i historii była zawsze drogą do Rzymu właśnie. Właśnie drogą do Rzymu, prawda?
Zresztą Polacy, w jednym z numerów teologii politycznej pojawia się taka mocna teza, że Polacy swoimi zachowaniami bardzo przypominają Rzymian z okresu Republiki. To tak na marginesie. I jakby temat na osobną audycję, panie doktorze.
Tak przez wieki bo polscy myśliciele, pisarze, artyści uważali. To jest tak, na pewno temat na inną audycję. Ale ja chcę tylko powiedzieć, że ta audycja z jej tytułem, prawda, też może w puencie dobrze jakby zabrzmiało to, że myśmy w pewnym sensie Europę otrzymali z Rzymu, prawda, europejskość. Jesteśmy na europejskość przez chrześcijaństwo nawróceni. Naszą państwowość ukonstytuował akt chrztu, to bardzo znaczące, prawda, akt chrztu w obrządku rzymskokatolickim, prawda, chrześcijaństwa, to jest niesłychanie ważne. I to, że ta długa droga, prawda, od pogan, którzy przyjęli chrzest do papieża Polaka, który stał się biskupem Rzymu, jest też taką wielką, niezwykle ważną pętlą polskiej obecności w Europie, prawda? Jest taką historią, która pokazała, że ci, którzy przyjęli kulturę wraz z duchowym nawróceniem, prawda, potrafili dojść do etapu, w którym mogli dać temu samemu światu biskupa Rzymu. To tak. Niesłychanie znaczące.
A jakość tej rzymskiej kultury, rzymskiej formy jest uchwytna w mszy koronacyjnej Mozarta. Moim gościem był pan doktor Dariusz Karłowicz. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą wypowiedź. Tak. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.